Rozdział szósty. Gul w piżamie. Przez następne dni wstrząs, jakim była utrata Szalonookiego, wciąż dawał o sobie znać. Harry ciągle spodziewał się, że zobaczy go wchodzącego przez kuchenne drzwi, tak jak innych członków zakonu, którzy pojawiali się w nich i znikali, przynosząc nowe wieści. Czuł, że tylko działanie może stłumić dręczące go nadal poczucie winy i żal. Czuł, że powinien najszybciej jak to możliwe wyruszyć na poszukiwanie brakujących horcruxów, by zniszczyć je raz na zawsze. No dobrze, ale przecież wiesz, że nie możesz nic zrobić z tymi, tu Ron bezgłośnie wyartykułował słowo horcruxami, póki nie ukończysz 17 lat. Dopiero wtedy namiar przestanie działać, a planować wyprawę możemy wszędzie, więc i tutaj, prawda? A może zniżył głos do szeptu, już wiesz, gdzie one są. Nie... Myślę, że Hermiona coś znalazła. Powiedziała, że ujawni to, kiedy już tu będziesz. Siedzieli w kuchni przy śniadaniu. Pan Wesley i Bill już wylecieli do pracy. Pani Wesley poszła na górę, żeby obudzić Hermionę i Ginny, a Fleur oznajmiła, że musi się wykąpać. Namiar przestanie działać 31, powiedział Harry, a to oznacza, że muszę tu zostać jeszcze tylko 4 dni. Potem mogę 5 dni, poprawił go Ron. Musimy tu zostać do dnia ślubu. Udusiłyby nas, gdybyśmy nie zostali. Harry zrozumiał, że Ron ma na myśli Fleur i panią Wesley. To tylko 1 dzień dłużej, dodał Ron, widząc jego buntowniczą minę. Ale czy one nie zdają sobie sprawy, jakie to ważne, żeby... No pewnie, że sobie nie zdają. Nie mają o tym zielonego pojęcia. A skoro już o tym wspomniałeś, to chciałbym z tobą pogadać na ten temat. Zerknął przez otwarte drzwi do przedpokoju, żeby sprawdzić, czy pani Wesley nie wraca, a potem nachylił się do Harry'ego. Mama próbowała wyciągnąć coś z Hermiony i ze mnie. Dokąd się wybieramy? Teraz będzie próbowała z tobą, więc się przygotuj. Tata i Lupin też nas pytali, ale kiedy im powiedzieliśmy, że Dumbledore zakazał ci o tym mówić komukolwiek prócz nas, dali spokój. Ale mama tak łatwo się nie podda. Niewiele godzin minęło, gdy przypuszczenie Rona okazało się prawdziwe. Na krótko przed lunchem pani Wesley poprosiła Harry'ego, żeby jej pomógł zidentyfikować samotną męską skarpetkę, która według niej mogła pochodzić z jego plecaka. Kiedy już osaczyła go w małej komórce przy kuchni, od razu przeszła do rzeczy. Doszły mnie słuchy, że ty, Ron i Hermiona, zamierzacie porzucić Hogwart, zaczęła zdawkowym tonem. O, no tak, zamierzamy. Wyżymaczka obróciła się sama w kącie, wypluwając coś, co wyglądało na jedną z kamizelek pana Wesleya. A mogę zapytać, dlaczego zamierzacie zrezygnować z dalszej edukacji? No bo Dumbledore pozostawił mi pewną sprawę do załatwienia, wymamrotał Harry. Ron i Hermiona wiedzą o tym i chcą mi towarzyszyć. A co to za sprawa? Przykro mi, ale... nie mogę. No cóż, mówiąc szczerze, Artur i ja mamy prawo wiedzieć, a jestem pewna, że państwo Grangerowie też by się z tym zgodzili. Harry już od dawna obawiał się takiego skoncentrowanego rodzicielskiego ataku. Zmusił się, by spojrzeć jej prosto w oczy. Wcale mu to nie pomogło. Pani Wesley, Dumbledore nie chciałby ktokolwiek inny o tym wiedział. Przykro mi, Ron i Hermiona nie muszą mi towarzyszyć, to ich wybór. A ja uważam, że ty też nie musisz porzucać szkoły, warknęła, przestając już udawać spokój. Wszyscy jesteście za młodzi. To jakiś kompletny nonsens. Przecież jeśli Dumbledore uważał, że trzeba załatwić jakąś sprawę, to miał do dyspozycji cały zakon. Harry, musiałeś go źle zrozumieć. Na pewno ci powiedział, że chce, żeby coś zostało zrobione, a ty zrozumiałeś, że to ty masz coś do zrobienia. Wcale go źle nie zrozumiałem, przerwał jej stanowczo Harry. Tylko ja mogę to zrobić. Oddał jej pojedynczą skarpetkę, którą niby chciała zidentyfikować. Była ozdobiona wzorkiem w złote pałki wodne.
A to nie jest moje. Ja nie jestem fanem Zjednoczonych z Padlmer.
Och tak, oczywiście, powiedziała pani Wesley, powracając nagle do zdawkowego tonu. Powinnam się domyślić. No, Harry, skoro wciąż tu jesteś, to chyba pomożesz nam w przygotowaniach do ślubu Billa i Fleur, co? Jest mnóstwo do zrobienia.
No, jasne, pomogę, odrzekł Harry, którego ta nagła zmiana tematu kompletnie zaskoczyła.
To miło z twojej strony, to miło, naprawdę, powiedziała i uśmiechnęła się do siebie, wychodząc z komórki.
Od tej chwili pani Wesley troskliwie dbała o to, by Harry, Ron i Hermiona mieli tyle roboty, żeby im nie starczało czasu na cokolwiek innego, nawet na myślenie. Na upartego można by uznać, że pragnęła w ten sposób oderwać ich myśli od Szalonookiego i okropności ich ostatniej podróży. Po dwóch dniach nieustannego czyszczenia sztućców, dobierania kolorów wstążek, kokardek i kwiatków, odgnamiania ogrodu i pomagania pani Wesley w pieczeniu olbrzymich stosów, pasztecików i babeczek, Harry zaczął jednak podejrzewać ją o zupełnie inne motywy. Wszystko to zmierzało raczej do tego, by ich od siebie odseparować, bo od tej pierwszej nocy, kiedy powiedział im o wizji Voldemorta, torturującego Ollivandra, nie miał już okazji, by z nimi porozmawiać na osobności.
Mama chyba myśli, że jak przeszkodzi wam trojgu w widywaniu się i wspólnym planowaniu wyprawy, to zdoła ją opóźnić, powiedziała półgębkiem Ginny trzeciego wieczoru, gdy nakrywali do kolacji.
A myśli też o tym, co się wówczas stanie, mruknął Harry. Może ma nadzieję, że ktoś inny zabije Voldemorta, kiedy my tu będziemy pomagać jej w robieniu babeczek nadziewanych jagnięciną.
Powiedział to bez zastanowienia i zobaczył, że Ginny zbladła.
— Więc to prawda? — zapytała. — To właśnie zamierzasz zrobić?
— Nie, coś ty. Żartowałem.
Spojrzał na nią, a ona na niego. W twarzy Ginny można było dostrzec coś więcej niż szok. Nagle uświadomił sobie, że jest z nią sam na sam po raz pierwszy od owych kradzionych chwil w odludnych zakątkach błoni Hogwartu. Był pewny, że ona też je wspominała. Oboje podskoczyli, gdy drzwi otworzyły się i weszli pan Wesley, Kingsley i Bill. Inni członkowie zakonu często bywali na kolacjach, bo kwaterą główną była teraz Nora. Pan Wesley wyjaśnił im, że po śmierci Dumbledora, strażnika tajemnicy zakonu, stał się nim każdy, komu Dumbledore zdradził położenie domu przy Grimmauld Place 12.
A ponieważ jest nas około 20, moc Fideliusa znacznie osłabła. Śmierciożercy mają 20-krotnie więcej szans na wydarcie z kogoś tej tajemnicy. Trudno się nie spodziewać, że w końcu to zrobią. Ale przecież Snape na pewno już zdradził im ten adres, zauważył Harry. No cóż, Szalonooki użył paru zaklęć, które miały go powstrzymać, gdyby znowu się tam pojawił. Mamy nadzieję, że są one na tyle mocne, by związać mu język, gdyby próbował coś powiedzieć o tym miejscu, ale nie możemy mieć 100-procentowej pewności. Byłoby szaleństwem nadal wykorzystywać Grimmauld Place jako naszą kwaterę główną, odkąd chroniące dom zaklęcia przestały być w pełni godne zaufania.
W kuchni było tak tłoczno, że manewrowanie widelcami i nożami sprawiało pewne trudności. Harry siedział ściśnięty koło Ginny. Niewypowiedziane myśli, które dopiero co między nimi krążyły, sprawiły, że wolałby siedzieć trochę dalej od niej. Tak bardzo starał się nie dotykać jej ramieniem, że nie mógł pokroić sobie kurczaka.
— Wiadomo już coś o Szalonookim? — zapytał Billa.
— Nic — odrzekł Bill.
Nie mogli urządzić Moody'emu pogrzebu, bo Billowi i Lupinowi nie udało się odnaleźć ciała. Ze względu na ciemności i bitewne zamieszanie trudno było określić, gdzie mógł spaść.
Prorok codzienny nie zamieścił żadnej wzmianki ani o jego śmierci, ani o odnalezieniu ciała, ciągnął Bill. Ale to niewiele znaczy. Ostatnio redakcja proroka jakby nabrała wody w usta.
I wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania w sprawie nielegalnego użycia przeze mnie magii w walce ze śmierciożercami, zawołał Harry przez stół do pana Wesleya, który potrząsnął przecząco głową.
A jak pan myśli? Dlaczego? Bo wiedzą, że nie miałem wyboru. A może nie chcą, żebym obwieścił całemu światu, że Voldemort mnie zaatakował?
O, chyba to drugie, Scrimger. Nie chcę ujawnić, że sam wiesz kto znowu odzyskał pełnię mocy i że doszło do masowej ucieczki z Azkabanu.
No pewnie, bo po co mówić ludziom prawdę, powiedział Harry, ściskając nóż tak mocno, że na jego dłoni pojawiły się białawe blizny układające się w słowa „Nie będę opowiadać kłamstw”.
I w ministerstwie nie ma nikogo, kto by mu się przeciwstawił? Zapytał z oburzeniem Ron.
Są tacy, Ron, ale to nie jest takie proste, odpowiedział pan Wesley. Ludzie są przerażeni. Boją się, że albo sami gdzieś znikną, albo porwą im dzieci. Krążą ponure pogłoski. Ja na przykład nie wierzę, że nauczycielka mugoloznawstwa w Hogwarcie sama zrezygnowała z pracy. Nie widziano jej od paru tygodni, a tymczasem Scrimger przesiaduje w swoim gabinecie od rana do wieczora. Jedyna nadzieja, że opracowuje jakąś strategię.
Na chwilę zapadło milczenie, w czasie którego pani Wesley ściągnęła z pomocą różdżki puste talerze ze stołu i podała Szarlotkę.
A musimy ustalić, jak się zamaskujesz, Harry, powiedziała Fleur, kiedy już wszyscy zabrali się do deseru. Na weselu, dodała, kiedy wytrzeszczył oczy, nie wiedząc, o co jej chodzi. Pewnie, że wśród naszych gości nie będą śmierciożercy, ale nie można mieć pewność, że wypaplają czegoś, jak popiją szampan.
Harry wywnioskował z tego, że Fleur wciąż podejrzewa Hagrida.
Tak, to całkiem rozsądna uwaga, odezwała się pani Wesley od szczytu stołu, gdzie siedziała z okularami na czubku nosa, przeglądając obszerną listę wypisaną na długiej rolce pergaminu.
Aha, Ron, już wysprzątałeś swój pokój?
Co?
Krzyknął Ron, odkładając z hukiem łyżeczkę i patrząc ze złością na matkę.
A niby dlaczego miałbym robić porządki w moim pokoju? Harry i ja świetnie się tam czujemy.
Muszę ci przypomnieć, młody człowieku, że za parę dni odbędzie się wesele twojego brata i mają się pobrać w mojej sypialni? Zapytał Ron.
Nie? No to dlaczego do jasnej ciasnej?
Nie odzywaj się w ten sposób do twojej matki, powiedział stanowczo pan Wesley. I zrób, co ci powiedziała.
Ron spojrzał z podełba na rodziców, a potem wziął łyżeczkę i zaatakował resztkę swojej szarlotki.
Mogę ci pomóc. W tym bałaganie jest trochę moich rzeczy, zaproponował Harry, ale pani Wesley była czujna.
Nie, Harry, nie. Wolałabym, żebyś pomógł Arturowi uprzątnąć kurnik. Hermiono, byłabym ci bardzo wdzięczna, gdybyś pościeliła łóżka dla państwa Delacour. Wiesz, że przybywają jutro o 11 rano.
Okazało się jednak, że pan Wesley sam sobie poradzi z kurczakami.
Harry, nie musisz wspominać o tym Molly, powiedział, zagradzając mu drogę do klatki, ale Ted Tonks przysłał mi resztki tego, co zostało z motocykla Syriusza i schowałem je, znaczy się tutaj. Fantastyczne rzeczy. Uszczelka wdechowa, chyba tak to nazywają, wspaniały akumulator. No i to jedyna okazja, żeby poznać, jak działają hamulce. Chcę spróbować to wszystko poskładać, kiedy Molly nie... To znaczy, kiedy będę miał trochę czasu.
Kiedy wrócili do domu, pani Wesley nigdzie nie było, więc Harry pobiegł chyłkiem na strych do sypialni Rona.
Sprzątam.
A, to ty, powiedział z ulgą Ron, gdy Harry wszedł do pokoju. Padł na łóżko, które najwyraźniej dopiero co opuścił. W pokoju panował taki sam bałagan jak przez cały ostatni tydzień. Jedyna zmiana polegała na tym, że w kącie siedziała teraz Hermiona, dzieląc książki, w niektórych Harry rozpoznał swoje, na dwa wielkie stosy. U jej stóp rozłożył się rudy krzywołap. — Cześć, Harry — powiedziała, kiedy usiadł na swoim rozkładanym łóżku.
— Jak ci się udało nawiać?
— Och, mama Rona zapomniała, że już wczoraj prosiła mnie i Ginny, żebyśmy zmieniły tę pościel.
Cisnęła numerologię i gramatykę na jeden stos, a powstanie i upadek czarnej magii na drugi.
— Właśnie rozmawialiśmy o szalonookim — powiedział Ron. uważam, że mógł przeżyć. Ale przecież Bill widział, jak trafiło go mordercze zaklęcie. Tak, ale Billa też wtedy zaatakowali. Mógł nie zobaczyć wszystkiego dokładnie. Nawet gdyby zaklęcie chybiło, szalonooki spadł z wysokości około 1000 stóp, zauważyła Hermiona, ważąc w dłoni brytyjskie i irlandzkie drużyny Quidditcha. Mógł użyć zaklęcia tarczy. A Flair mówiła, że różdżka wypadła mu z ręki, powiedział Harry. No dobra, jeżeli koniecznie chcecie, żeby był trupem, burknął Ron, uklepując poduszkę. A dobrze wiesz, że tego nie chcemy, oburzyła się Hermiona. To straszne, że już jest trupem, ale bądźmy realistami.
Harry po raz pierwszy wyobraził sobie ciało Moody'ego, pogruchotane i bezwładne jak ciało Dumbledora z tym jednym okiem nadal obracającym się w oczodole. Poczuł gwałtowną odrazę, a jednocześnie dziwną ochotę, by się roześmiać. Prawdopodobnie śmierciożercy po sobie posprzątali, dlatego nikt go nie znalazł, powiedział Ron.
No, jasne, zadrwił Harry. Tak jak po Bartym Grouchu, zamienionym w kości zakopanym w ogródku Hagrida. Pewnie transmutowali Moody'ego i upchnęli go. Przestań! Przestań! Pisnęła Hermiona.
Harry drgnął zaskoczony i zobaczył, że Hermiona wybuchła płaczem, pochylona nad swoim egzemplarzem sylabariusza Spellmana.
— Och nie — powiedział, próbując wstać ze swojego rozkładanego łóżka. — Hermiono, ja nie chciałem.
Ale w tym momencie rozległ się ochrypły jęk zardzewiałych sprężyn łóżka Rona, który zeskoczył z niego i już był przy Hermionie, otaczając ją jednym ramieniem, a drugą ręką wyciągając z kieszeni dżinsów odrażającą chusteczkę, której wcześniej użył do czyszczenia piekarnika. Szybko puścił Hermionę, wyszarpnął różdżkę i wycelował nią w chusteczkę, mówiąc tergeo. Różdżka wyssała większość tłuszczu, Ron najwyraźniej z siebie zadowolony wręczył Hermionie lekko parującą chusteczkę.
Och, dzięki, Ron. Przepraszam, wydmuchała sobie nos i czknęła głośno. To jest takie straszne. Najpierw Dumbledore, teraz on. Ja po prostu nigdy sobie nie wyobrażałam, że szalonooki może umrzeć. Był taki twardy.
Tak, wiem, powiedział Ron, przytulając ją mocno. Ale wiesz, co by nam powiedział, gdyby tu był?
Nieustająca czujność, wyjąkała Hermiona, ocierając oczy chusteczką.
No właśnie, powiedział Ron, kiwając głową. Na pewno by powiedział, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co mu się przytrafiło.
A ja nauczyłem się jednego, żeby nie ufać takim tchórzliwym gnojkom jak Mundungus.
Hermiona parsknęła urywanym śmiechem i pochyliła się, żeby wziąć dwie kolejne książki. Chwilę później Ron poderwał się z sykiem, bo upuściła mu na stopę potworną księgę potworów. Książka uwolniła się z krępującego ją paska i wpiła się w kostkę Rona.
— Przepraszam! Och, przepraszam! — krzyknęła Hermiona, kiedy Harry oderwał książkę od nogi Rona i ponownie obwiązał ją paskiem. — Hermiono, ale co ty właściwie robisz z tymi książkami? Zapytał Ron, kuśtykając w stronę łóżka. Próbuję ustalić, które mamy zabrać, które mogą się przydać, gdy będziemy szukać horcruxów.
No jasne, oczywiście, powiedział Ron, klepiąc się w czoło. Zapomniałem, że będziemy polować na Voldemorta w objazdowej bibliotece.
Ach! Prychnęła Hermiona, spoglądając na sylabariusz Spellmana. Zastanawiam się, czy będziemy musieli tłumaczyć runy. To możliwe. Chyba lepiej ją weźmy. Na wszelki wypadek.
Rzuciła sylabariusz na większy z dwóch stosów i wzięła do ręki historię Hogwartu.
Posłuchajcie, powiedział Harry. Usiadł wyprostowany na łóżku.
Ron i Hermiona popatrzyli na niego z mieszaniną rezygnacji i buntu.
Po pogrzebie Dumbledora powiedzieliście, że chcecie mi towarzyszyć.
Już zaczynam, mruknął Ron do Hermiony, spoglądając wymownie w sufit.
Przecież wiedzieliśmy, że w końcu zacznie, westchnęła, odwracając się do książek. Wiecie co, chyba wezmę historię Hogwartu. Nawet jeśli już tam nie wrócimy, chyba czułabym się głupio, nie mając...
Posłuchajcie... powtórzył Harry.
Nie, Harry, to ty posłuchaj, powiedziała Hermiona. Idziemy z tobą. Decyzja zapadła już dawno, nawet nie przed miesiącem, bo tak naprawdę dobre kilka lat temu. Ale przymknij się, warknął Ron. Czy jesteście naprawdę pewni, że przemyśleliście to do końca?
Zastanówmy się, powiedziała Hermiona z wściekłą miną, ciskając w kąt wędrówki z trollami.
Pakuję się już od wielu dni, więc w każdej chwili możemy ruszać w drogę, a powinieneś wiedzieć, że wymagało to użycia dość trudnych czarów, nie wspominając już o przeszmuglowaniu pod nosem mamy Rona całego zapasu eliksiru wielosokowego, jakim dysponował Szalonooki. Zmodyfikowałam też pamięć moich rodziców, więc są teraz przekonani, że nazywają się Wendell i Monika Wilkinsowie, a ich życiową ambicją jest przeniesienie się do Australii, co też właśnie uczynili. Mam nadzieję, że w ten sposób Voldemortowi trudniej będzie ich wyśledzić i wypytać o mnie albo o ciebie, bo niestety zdążyłam im trochę o tobie opowiedzieć. Jeśli przeżyję nasze polowanie na horcruxy, odnajdę mamę i tatę i cofnę zaklęcie. Jeśli nie, no cóż, moje zaklęcie jest na tyle dobre, że na pewno będą bezpieczni i szczęśliwi. Bo widzisz, Wendell i Monika nie wiedzą, że mają córkę.
Z oczu Hermiony znowu popłynęły łzy. Ron zerwał się z łóżka, ponownie otoczył ją ramieniem i spojrzał na Harry'ego z podełba, jakby go oskarżał o brak taktu. Harry'ego trochę zamurowało, zwłaszcza że Ron udzielający komuś lekcji taktu był na pewno niezwykłym zjawiskiem.
Ja, Hermiono, wybacz mi, ja nie zdawałeś sobie sprawy, że Ron i ja dobrze wiemy, co może się stać, jak wyruszymy z tobą na tę wyprawę. No więc wiemy. Ron, pokaż mu, co zrobiłeś.
Daj spokój, no, daj spokój, dopiero co jadł.
Nie, pokaż mu, musi o tym wiedzieć.
No dobra, Harry, pozwól za mną.
Ron po raz drugi zdjął rękę z ramion Hermiony i podszedł do drzwi.
No chodź, ale gdzie, po co?
Zapytał Harry, wychodząc za nim na mały podest.
Descendo, mruknął Ron, celując różdżką w niski sufit. Tuż nad ich głowami w suficie otworzył się właz, a do ich stóp osunęła się drabina. Usłyszeli jakiś okropny, ssąco jęczący odgłos i buchnęło smrodem.
To twój gul?
Tak? Zapytał Harry, który jeszcze nigdy nie widział stwora, choć czasami słyszał go w nocy.
Tak, to on, odrzekł Ron, wspinając się po drabinie. Właź za mną i popatrz sobie na niego.
Harry wciągnął głowę i ramiona ponad krawędź podłogi stryszku, ale dopiero po chwili dojrzał w mroku zarys postaci, zwiniętej w kłębek i chrapiącej donośnie przez otwarte usta.
Ale zaraz, czy gule normalnie śpią w piżamach?
Nie, i zwykle nie mają rudych włosów ani tylu krost. Harry przyglądał się stworzeniu z lekką odrazą. Teraz, kiedy jego oczy przywykły do ciemności, dostrzegł, że gul jest wzrostu człowieka i z całą pewnością ma na sobie starą piżamę Rona. Był pewny, że gule są na ogół obślizgłe i łyse, a ten był wyjątkowo owłosiony, zaś twarz miał pokrytą wściekle fioletowymi bąblami.
To ja... Kumasz? Powiedział Ron.
Nie, nie kumam.
No dobra, wyjaśnię ci to, jak wrócimy do mojego pokoju, bo tu strasznie śmierdzi.
Zeszli z powrotem po drabinie, którą Ron ponownie ukrył w suficie. Hermiona nadal sortowała książki.
Jak tylko stąd odejdziemy, gul zejdzie i zamieszka w moim pokoju, powiedział Ron. Myślę, że z chęcią to zrobi, chociaż pewności nie mam, bo on tylko ślini się i jęczy, ale kiwa ochoczo głową, jak się o tym wspomni. W każdym razie będzie mną, zarażonym groszopryszczką.
Dobre, co?
Mina Harry'ego raczej nie świadczyła o tym, by był tego samego zdania.
To jest dobre, żachnął się Ron, wyraźnie zawiedziony tym, że Harry nie dostrzega wspaniałości tego planu. No pomyśl, kiedy my troje nie pojawimy się w Hogwarcie, wszyscy pomyślą, że ja i Hermiona wyruszyliśmy z tobą, prawda? A to oznacza, że śmierciożercy natychmiast dopadną nasze rodziny, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteś.
Ale na pewno dojdą do wniosku, że ja wyjechałam gdzieś z rodzicami, powiedziała Hermiona. Ostatnio wielu mieszańców zamierza się gdzieś ukryć.
Ale nie możemy ukryć całej rodziny, bo to by wzbudziło podejrzenia. No i przecież wszyscy nie mogą porzucić pracy, powiedział Ron. Chcemy więc rozpuścić pogłoskę, że jestem poważnie chory na groszopryszczkę, więc nie mogę wrócić do szkoły. Jak ktoś się tu pojawi, żeby to sprawdzić, mama albo tata pokażą mu gula w moim łóżku obsypanego bąblami. Groszopryszczka jest bardzo zaraźliwa, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek zbliżył się do łóżka. A to, że on się nie odezwie, też będzie zrozumiałe, bo kiedy grzyb zaatakuje gardło, traci się mowę.
I twoi rodzice wiedzą o tym planie? Zapytał Harry.
Tata wie. Pomógł Fredowi i George'owi przetransmutować gula. Mama, no... Wiesz, sam widziałeś, w jakim jest stanie. Nie pogodzi się z naszym odejściem, dopóki tego nie zrobimy.
Zapadła cisza, przerywana tylko głuchym stukotem odrzucanych przez Hermionę książek padających na odpowiednie stosy. Ron obserwował ją w milczeniu, a Harry spoglądał to na niego, to na Hermionę, nie wiedząc, co powiedzieć. To, co zrobili, żeby ochronić swoje rodziny, sprawiło, że dopiero teraz zdał sobie w pełni sprawę z ich determinacji. Tak, oni naprawdę postanowili z nim iść i dobrze wiedzieli, jakie to będzie niebezpieczne. Chciał im powiedzieć, ile to dla niego znaczy, ale po prostu nie potrafił znaleźć właściwych słów, aby to wyrazić. Z dołu dobiegły ich przytłumione krzyki pani Wesley.
Pewnie Ginny pozostawiła pyłek kurzu na jakiejś nędznej opasce na serwetkę, mruknął Ron.
Nie wiem, dlaczego ci Delacourowie muszą przyjeżdżać na 2 dni przed weselem.
Siostra Flair jest druhną. Musi być na próbie, a jest za młoda, żeby podróżować sama, wyjaśniła mu Hermiona, ważąc w ręku egzemplarz, jak pozbyć się upiora.
W każdym razie goście na pewno nie pomogą mamie obniżyć poziomu stresu.
Trzeba się poważnie zastanowić, powiedziała Hermiona, wrzucając teorię obrony magicznej do pojemnika na śmieci i biorąc do ręki ocenę stanu edukacji magicznej w Europie. Dokąd się udamy, kiedy stąd odejdziemy? Mówiłeś, Harry, że chcesz najpierw odwiedzić Dolinę Godricka i wiem dlaczego, ale czy naszym głównym celem nie jest odszukanie horcruxów?
Zgodziłbym się z tobą, gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest choćby jeden horcrux, rzekł Harry. Nie wierzył, że Hermiona naprawdę wie, dlaczego powrót do Doliny Godricka jest dla niego taki ważny. Nie chodziło mu tylko o odwiedzenie grobów rodziców. Miał silne, choć niczym nieuzasadnione poczucie, że znajdzie tam odpowiedzi na dręczące go pytania. Może dlatego, że to tam przeżył jako niemowlę ugodzenie morderczym zaklęciem Voldemorta. Teraz, kiedy groziło mu powtórzenie tej sytuacji, ciągnęło go do miejsca, w którym to się wydarzyło, żeby zrozumieć.
A nie sądzisz, że Voldemort ma oko na Dolinę Godricka? Zapytała Hermiona. Może spodziewa się, że tam wrócisz, żeby odwiedzić groby swoich rodziców, skoro już będziesz mógł udać się tam, gdzie chcesz.
O tym nie pomyślał. Podczas gdy zastanawiał się nad kontrargumentem, odezwał się Ron, którego myśli najwyraźniej biegły własnym torem.
Ten rab... No wiecie, ten, który skradł prawdziwy medalion, Hermiona pokiwała głową. W tym liście napisał, że zamierza medalion zniszczyć, tak?
Harry sięgnął po swój plecak i wyciągnął z niego fałszywy horcrux, w którym wciąż tkwił list podpisany inicjałami R.A.B.
To ja wykradłem twojego prawdziwego horcruxa i postanowiłem go zniszczyć, przeczytał na głos.
A jeśli już go zniszczył, albo zniszczyła, dodała Hermiona,
w każdym razie mielibyśmy do odnalezienia o 1 mniej.
No niby racja, ale przecież i tak musimy spróbować odnaleźć prawdziwy medalion, powiedziała Hermiona, żeby stwierdzić, czy został zniszczony, czy nie. A gdybyśmy go odnaleźli, to wiesz, jak go zniszczyć? Zapytał Ron.
Udało mi się coś wyszperać na ten temat, powiedziała Hermiona.
W jaki sposób? Zdziwił się Harry. Myślałem, że w bibliotece nie ma żadnych książek o horcruxach.
Bo nie ma, odpowiedziała Hermiona, rumieniąc się lekko. Dumbledore wszystkie usunął, ale ich nie zniszczył.
Ron usiadł wyprostowany na łóżku i wytrzeszczył oczy.
Na gacie, Merlina, jak ci się udało je zdobyć?
To nie była kradzież, powiedziała Hermiona, patrząc z rozpaczą to na Harry'ego, to na Rona. Przecież nadal należały do biblioteki, nawet jeśli Dumbledore zdjął je z półek. W każdym razie, jeśli naprawdę nie chciał, żeby wpadły komuś w ręce, to na pewno o wiele lepiej by je do rzeczy, zawołał Ron.
No więc to nie było trudne, powiedziała ci. Cicho Hermiona. Po prostu użyłam zaklęcia przywołującego. Aksjo. No i przeleciały przez okno gabinetu Dumbledora i wleciały do sypialni dziewcząt.
Kiedy to zrobiłaś? Zapytał Harry, patrząc na nią z mieszaniną podziwu i niedowierzania.
Zaraz po jego... po pogrzebie Dumbledora, kiedy postanowiliśmy opuścić szkołę i wyruszyć na poszukiwanie horcruxów. Poszłam na górę po swoje rzeczy i pomyślałam, że im więcej będziemy o nich wiedzieć, tym lepiej. W sypialni nikogo nie było, więc spróbowałam, no i udało się. Wleciały przez otwarte okno, a ja schowałam je do kufra.
Przełknęła ślinę i dodała błagalnym tonem.
Nie wierzę, że Dumbledore mógłby się o to wściekać. Przecież nie zamierzamy użyć tych informacji do stworzenia horcruxa, prawda?
A czy usłyszałaś od nas jakieś wyrzuty? Zapytał Ron.
Gdzie one są?
Hermiona pogrzebała w stosie książek przeznaczonych do zabrania i wyciągnęła wielki tom oprawiony w wyblakłą czarną skórę. Trzymała księgę ostrożnie, jakby miała się za chwilę rozsypać w proch, a wyglądała tak, jakby ją ogarnęły mdłości.
W tej są dokładne wskazówki, jak stworzyć horcruxa, tajemnice najczarniejszej magii. To straszna książka, naprawdę okropna, pełna diabelskiej magii. Zastanawiam się, kiedy Dumbledore usunął ją z biblioteki. Jeśli nie zrobił tego, zanim został dyrektorem, to założę się, że Voldemort z niej skorzystał.
Gdyby ją przeczytał, to by nie pytał Slughorna o to, jak się tworzy horcruxy, zauważył Ron.
O to go nie pytał, chciał się tylko dowiedzieć, co się stanie, kiedy się rozszczepi swoją duszę na 7 części, powiedział Harry.
Dumbledore nie miał wątpliwości, że Riddle już wiedział, jak stworzyć horcruxy, kiedy pytał o nie Slughorna.
Myślę, że masz rację, Hermiono, chyba rzeczywiście skorzystał z tej książki.
Im więcej o nich czytałam, tym bardziej wydawały mi się straszne i tym trudniej było mi uwierzyć, że stworzył ich naprawdę 6. W tej książce ostrzegają, że po rozszczepieniu reszta duszy staje się bardzo, bardzo krucha, a wystarczy stworzyć tylko jeden horcrux.
Harry przypomniał sobie, jak Dumbledore powiedział, że Voldemort przekroczył granicę tego, co nazywamy złem.
A jest jakiś sposób, by ponownie poskładać te cząstki w swoją duszę? Zapytał Ron.
Tak, tak, odpowiedziała Hermiona z wymuszonym uśmiechem, ale to jest potwornie bolesne.
Dlaczego? Jak to się robi? Zapytał Harry.
Skrucha. Trzeba dogłębnie odczuć, co się zrobiło. Tam jest taki przypis. Ból, jaki to sprawia, może człowieka zniszczyć. Nie wyobrażam sobie, by Voldemorta było na to stać. A ty...
Nie, odpowiedział Ron, zanim Harry zdążył się odezwać.
Więc w tej książce jest napisane, jak zniszczyć horcruxy?
Tak, powiedziała Hermiona, przewracając z obrzydzeniem kartki książki, jakby badała zgniłe wnętrzności,
bo ostrzega czarnoksiężników, że muszą je chronić zaklęciami o niezwykłej mocy. Z tego, co przeczytałam, wynika, że to, co Harry zrobił z dziennikiem Riddla, było jednym z bardzo niewielu niezawodnych sposobów zniszczenia horcruxa.
to, że przebiłem go kłem bazyliszka? — zapytał Harry.
— Ach, co za szczęście, że mamy taki zapas kłów bazyliszka — zakpił Ron. — Zastanawiałem się, co z nimi zrobimy.
— To nie musi być kieł bazyliszka — wyjaśniła cierpliwie Hermiona. — To musi być coś tak niszczącego, że Horcrux nie jest w stanie się naprawić. Na jad bazyliszka jest tylko jedno antidotum — niewiarygodnie rzadkie łzy Feniksa, dokończył za nią Harry, kiwając głową. No właśnie, problem polega na tym, że bardzo niewiele substancji ma tak niszczącą moc jak jad bazyliszka, a wszystkie są niesłychanie niebezpieczne. Ale ten problem prędzej czy później będziemy musieli rozwiązać, bo rozdzieranie, tłuczenie, miażdżenie Horcruxa nic nie da. Trzeba na niego podziałać czymś tak, żeby nie mógł się już magicznie naprawić.
No ale przecież nawet jeśli zniszczymy tę rzecz, w której ukryta jest cząstka duszy, przerwał jej Ron, to ta cząstka może się chyba przenieść w coś innego.
Nie, bo Horcrux jest całkowitym przeciwieństwem istoty ludzkiej. A widząc, że Harry i Ron nic z tego nie rozumieją, pokręciła głową i powiedziała: Ron, wyobrażasz sobie, że biorę do ręki miecz i przebijam cię nim? Przecież nie uszkodzę w ten sposób twojej duszy, prawda?
O, no, wielka pociecha, mruknął Ron, a Harry parsknął śmiechem.
A wielka, żebyś wiedział, wielka, ale chodzi mi tylko o to, że cokolwiek się stanie z twoim ciałem, dusza pozostanie nietknięta. Z Horcruxem jest na odwrót. Ukryta w nim cząstka duszy jest zależna od swojego magicznego ciała. Nie może bez niego istnieć.
Więc ten dziennik jakby umarł, kiedy go przebiłem, powiedział Harry, przypominając sobie atrament wyciekający jak krew z przebitych stronic i wrzaski cząstki duszy Voldemorta, gdy dziennik zniknął.
A kiedy dziennik został we właściwy sposób zniszczony, ukryta w nim cząstka duszy nie mogła dalej istnieć. Ginny próbowała pozbyć się dziennika przed tobą, wrzuciła go do klozetu i spuściła wodę, ale wrócił, wypłynął nietknięty. I zaczekaj, przerwał jej Ron, marszcząc czoło. Cząstka duszy z tego dziennika opanowała Ginny? Tak? Więc jak to naprawdę działa?
Kiedy magiczny pojemnik wciąż jest nienaruszony, ukryta w nim cząstka duszy może wniknąć w kogoś, kto się do tego pojemnika za bardzo zbliży.
Nie trzeba go wcale dłużej trzymać w ręku, to nie ma nic wspólnego z dotykiem, dodała, zanim Ron zdążył jej znowu przerwać. Tu chodzi o zbliżenie emocjonalne. Ginny przelała do dziennika najskrytsze tajemnice swojego serca i stała się całkowicie bezbronna. Taka głęboka zażyłość, taka zależność od Horcruxa jest niesłychanie niebezpieczna.
A, ciekaw jestem, w jaki sposób Dumbledore zniszczył ten pierścień, powiedział Harry. Dlaczego go o to nie zapytałem? Ja nigdy nie urwał, myśląc teraz o tych wszystkich pytaniach, których Dumbledorowi nie zadał, a powinien. I teraz jest już za późno, stracił tyle okazji, by dowiedzieć się więcej, by drzwi otworzyły się z hukiem.
Hermiona wrzasnęła i upuściła tajemnicę najczarniejszej magii. Krzywołap dał nurka pod łóżko. Sycząc gniewnie, Ron zeskoczył z łóżka, pośliznął się na czekoladowej żabie i rąbnął głową w ścianę, a Harry instynktownie sięgnął po różdżkę, zanim zdał sobie sprawę, że patrzy na panią Wesley. Włosy miała potargane, a twarz wykrzywioną gniewem.
Wybaczcie mi, wybaczcie, że przerywam wasze intymne sam na sam, powiedziała roztrzęsionym głosem. Nie wątpię, że należy wam się trochę wypoczynku, ale w moim pokoju czeka cały stos ślubnych prezentów, które trzeba posortować, a odniosłam wrażenie, że obiecaliście mi pomóc.
Och, tak, tak, wyjąkała Hermiona, zrywając się na równe nogi. Zaraz się tym zajmiemy. Bardzo przepraszamy.
I rzuciwszy zaniepokojone spojrzenie na Harry'ego i Rona, wybiegła z pokoju za panią Wesley.
Czuję się jak domowy skrzat, narzekał półgłosem Ron, wciąż masując sobie głowę, gdy i oni wyszli. Tylko brak mi zadowolenia z pracy. Im szybciej odbędzie się to całe wesele, tym będę szczęśliwszy. Tak, mruknął Harry, bo potem będziemy tylko musieli odnaleźć te horcruxy. Fajna wakacyjna przygoda, nie?
Ron zaczął się śmiać, ale mina mu zrzedła na widok olbrzymiego stosu ślubnych prezentów piętrzącego się w pokoju pani Wesley. Państwo Delacour przybyli następnego dnia o 11:00. Harry, Ron, Hermiona i Ginny mieli już dość powodów, by znielubić rodzinę Fleur. Ron powlógł się z obrażoną miną na górę, by włożyć skarpetki do pary, a Harry próbował przygładzić sobie włosy. Kiedy już wszyscy czworo wyglądali jako tako, wyszli na zalane słońcem podwórko, by oczekiwać gości. Harry jeszcze nigdy nie widział takiego porządku w obejściu Wesleyów. Znikły zardzewiałe kociołki i stare kalosze, które zwykle zawalały schodki do kuchni, a po obu stronach drzwi pojawiły się donice z nowymi trzepotkami krzaczastymi. Choć nie było wiatru, liście kołysały się leniwie, ciesząc oko. Kury zamknięto w kurniku, podwórze było zamiecione, ogród przystrzyżony, odchwaszczony i wymuskany, chociaż haremu podobał się bardziej, gdy był zapuszczony i opanowany przez harcujące wszędzie gnomy. Nie pamiętał już, ile ochronnych zaklęć rzucono na Norę. Wiedział tylko, że nikomu nie udałoby się tutaj dostać przy użyciu czarów. Dlatego pan Wesley oczekiwał państwa Delacour na szczycie pobliskiego wzgórza, gdzie mieli przylecieć świstoklikiem. Pierwszym sygnałem zwiastującym ich nadejście był przenikliwy, piskliwy śmiech, jak się po chwili okazało, pana Wesleya, który pojawił się w bramie obładowany bagażami, prowadząc piękną blondynkę w długiej, zielonej szacie. Nie trudno się było domyślić, że to matka Fleur. — Mamo! — krzyknęła Fleur, podbiegając, by ją ściskać. Papa! Pan Delacour okazał się o wiele mniej atrakcyjny niż jego małżonka. Był od niej o głowę niższy, niezwykle pulchny i miał krótką, ostro zakończoną czarną bródkę, ale sprawiał wrażenie człowieka wesołego i dobrodusznego. Podszedł w lansadach do pani Wesley i ucałował ją dwukrotnie w każdy policzek, co sprawiło, że oblała się rumieńcem. Miał na nogach buty na podwyższonych obcasach. — Ma pani na pewno wielki kłopot na głowie — powiedział tubalnym głosem. — Fleur nam mówi, że to wszystko wymaga wielkiej pracy. — Och, to nic takiego — zaszczebiotała pani Wesley. — Żaden kłopot. Ron wyraził swoje uczucia, racząc kopniakiem gnoma, który wyjrzał zza jednej z nowych trzepotek krzaczastych. — Droga pani — rzekł Monsieur Delacour, wciąż trzymając rękę pani Wesley swoimi pulchnymi dłońmi i promieniejąc uśmiechem. — Czekające nas połączenie naszych dwóch rodzin to dla nas wielki honor. Pozwól pani, że przedstawię ci moją żonę Apolonię. Madame Delacour podeszła wdzięcznym krokiem i przygarbiła się, by ucałować również panią Wesley. — Enchanté! Pani mąż opowiadał nam takie zabawne historyjki. Pan Wesley parsknął chorobliwym śmiechem, a pani Wesley spojrzała na niego tak, że natychmiast ucichł i przybrał minę stosowną do czuwania przy łożu chorego przyjaciela. — No i naturalnie poznaliście już naszą córeczkę Gabrielle — powiedział Monsieur Delacour. Gabrielle była miniaturową Fleur. Miała 11 lat i długie do pasa srebrzyste włosy. Obdarzyła panią Wesley olśniewającym uśmiechem, uściskała ją, a potem obrzuciła Harego powłóczystym spojrzeniem, trzepocząc rzęsami. Ginny głośno chrząknęła.
— No, to proszę do środka — powiedział ochoczo pan Wesley i po dłuższych ceregielach, ależ proszę państwo piersi nigdy w życiu, wprowadził ich do domu.
Już wkrótce okazało się, że państwo Delacour są bardzo mili i bezpośredni. Wszystko ich cieszyło i byli chętni do pomocy w przygotowaniach do wesela. Dla pana Delacour wszystko, od rozplanowania, gdzie kto usiądzie po buciki panny młodej, było charmant. Madame Delacour okazała się mistrzynią zaklęć domowych i błyskawicznie tak oczyściła piekarnik, że zalśnił jak nowy. Gabrielle nie odstępowała siostry, próbując jej pomagać i nieustannie szczebiocząc po francusku. Nora nie była jednak zbudowana tak, by pomieścić większą liczbę ludzi. Państwo Wesleyowie spali teraz w salonie, z najwyższym trudem zmusiwszy państwa de la Cour, by zajęli ich sypialnię. Gabrielle spała z Fleur w dawnym pokoju Percy'ego, a Bill z Charlie'm, swoim drużbą, kiedy już przyjechał z Rumunii. Haremu Ronowi i Hermionie trudno było znaleźć miejsce, gdzie mogliby snuć dalsze plany i w końcu z rozpaczy zgłosili się na ochotnika do karmienia kur, byle tylko uciec z zatłoczonego domu.
Ale ona nigdy i tak nie da nam spokoju, warknął Ron, kiedy ich druga próba spotkania się na podwórzu została zakłócona pojawieniem się pani Wesley z wielkim koszem bielizny w ramionach.
Och, wspaniale, wspaniale nakarmiliście kury, zawołała podchodząc do nich. Trzeba je będzie znowu zamknąć przed przybyciem tych ludzi. Mają rozstawić weselny namiot, wyjaśniła, opierając się o kurnik. Wyglądała na bardzo zmęczoną. Magiczne markizy Milamanta podobno są bardzo dobrzy. Bill ich tutaj sprowadzi. Harry, lepiej nie wychodź z domu, jak tu będą. Muszę przyznać, że te wszystkie zaklęcia ochronne bardzo komplikują organizację wesela.
Przykro mi, mruknął Harry.
Och, nie bądź głupi, kochaneczku. Nie to miałam na myśli. No wiesz, twoje bezpieczeństwo jest ważniejsze. A w ogóle to chciałam się ciebie zapytać, jak chcesz obchodzić swoje urodziny? Przecież kończysz 17 lat. To taki ważny dzień.
Nie chcę robić zamieszania, odpowiedział szybko Harry, przeczuwając, że grożą im dodatkowe ograniczenia wolności.
Naprawdę, pani Wesley, naprawdę wystarczy. Normalna kolacja to przecież będzie tuż przed weselem. No dobrze, skoro tak chcesz, dobrze. Ale zaproszę Remiusa i Tongs, tak? I może Hagrida.
Wspaniale, ale błagam, niech pani nie robi sobie kłopotu.
Ależ skąd? Skąd? To przecież żaden kłopot.
Popatrzyła na niego badawczo, a potem uśmiechnęła się smutno, wyprostowała i odeszła. Harry patrzył, jak macha różdżką w pobliżu sznura na bieliznę. Mokre prześcieradła i koszule poderwały się same, by na nim zawisnąć. Nagle poczuł dojmujące wyrzuty sumienia. Sprawiał jej tyle kłopotów i bólu.